Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Również Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby wypełniło się słowo, które wypowiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Kogo szukacie? Pyta Jezus swoich wrogów. Szukają jego, Jezusa z Nazaretu, Galilejczyka. Ci, którzy go szukają, są Judejczykami z Judei, z Jerozolimy. Jezus, mimo że mógł odejść w ciemnościach w nocy, nie rozpoznawali go w ciemnościach, wychodzi im naprzeciw i mówi: jestem. To przypomina imię samego Boga, które objawił kiedyś Mojżeszowi, gdy posyłał go, aby wyprowadził lud Boga z przestrzeni śmierci do przestrzeni życia. A teraz sam Bóg, we wcielonym jestem, w Jezusie, Chrystusie, wychodzi naprzeciw i w swoim jestem daje się aresztować, daje się biczować, poniewierać, obnażać i daje się zabić. Imię Boga wcielone, człowiecze jestem Boga, jest początkiem opowiadania o męce i śmierci zbawczej Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Szukają Jezusa w Jerozolimie w nocy nie po to, aby im w ich życiu pomógł, jak to czynił przez 3 lata, chodząc po drogach ludzi w Galilei, Samarii, Judei, Jerozolimy. Nie szukają go, aby ich ratował, lecz szukają go, aby go zabić. Robią to w nocy, bo nie chcą, aby widzieli ich ludzie. Tylu ludzi, którzy zawdzięczają Jezusowi życie, bo przywracał im życie, gdy z nich wyciekało. Dotykał ich, nauczał ich, był z nimi. Mówił im na tyle sposobów: jestem. Człowiecze, jestem Boga w Jezusie. Leczyło, uzdrawiało, ratowało życie ludzi. A oto ta grupa jego wrogów w nocy pokryjomu chce zabić. Jestem Boga. 3 fazy zdrady Judejczyków są w Ewangelii według świętego Jana, 18 i 19 rozdziale. Pierwsza faza tej zdrady od 38 do 40 wersetu 18 rozdziału. Rzekł Piłat do Jezusa: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. To pierwsza faza zdrady. Ludzi, którzy byli powołani, aby objaśniać wolę Boga, elita religijna Jerozolimy, członkowie Wysokiej Rady, oni nie chcą Jezusa jako Mesjasza, posłańca Boga, pełnomocnika Boga namaszczonego przez Niego. Ham-Maszijach to nie jest dla nich Ham-Maszijach, nie jest Mesjasz, nie jest król, syn Dawida. Wolą go zabić nawet za cenę uwolnienia kryminalisty. To pierwsza faza zdrady. Nie tylko wobec Jezusa, ale wobec samego Boga, wobec prawdy. I druga faza zdrady w tym opowiadaniu Ewangelii według świętego Jana. W 19 rozdziale od 4 do 7 wersetu. Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej, w płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich, oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat. Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy, odpowiedzieli mu Żydzi. My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Druga faza zdrady. Jezus wyszydzony jako król, zamiast złotej korony ma cierniową na skroniach i płaszcz purpurowy, który żołdacy mu narzucili, a przecież wygląda zmaltretowany, ubiczowany zupełnie inaczej niż wyglądają królowie, ale pozostał człowiekiem, jak deklaruje Piłat. Chociaż nie wie do końca, jakie znaczenie ma jego zdanie, oto człowiek. Tak, to prawdziwy człowiek wobec nieludzkich ludzi, odczłowieczonych wrogów. Bo wrogowie są wrogami Boga i Jego Mesjasza. Na ile człowiek jest podobny do Boga, tak jak Bóg go stworzył jako swoje podobieństwo, swoją ikonę, na tyle jest człowiekiem. Odczłowiecza się, kiedy zdradza Boga. Ci, którzy krzyczą na słowa Piłata, poganina, oto człowiek, ukrzyżuj, ukrzyżuj, czyli zabij, zniszcz, pohańbi, sami zaprzeczają swojemu człowieczeństwu i potwierdzają jednak człowieczeństwo, które ukazał Bóg w swoim jednorodzonym Synu. Chociaż wygląda jak niepodobny do człowieka, tak jest zmasakrowany, a jednak to On jest człowiekiem. A ci, którzy się dobrze mają, krzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj go, ci są odczłowieczeni. Trzecia faza zdrady w opowiadaniu cierpienia i męki Chrystusa w Ewangelii według świętego Jana. To wersety od 12 do 15, 19 rozdziału. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali, jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania paschy około godziny 6 i rzekł do Żydów, oto wasz król, a oni krzyczeli, precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich, czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, poza Cezarem nie mamy króla. To trzecia faza zdrady. Zrobili wszystko, żeby zabić Jezusa i wyparli się nawet królowania Boga nad sobą. Bo taki okrzyk poza Cezarem, czyli pogańskim władcą okupującym przez swoich ludzi ziemię obiecaną, uznali za swojego króla. Podczas gdy królem Izraela od samego początku w tradycji wiary biblijnego Izraela był tylko Bóg. I nie wolno było wyznawać w absolutnym znaczeniu królewskości kogokolwiek innego poza królewskością samego Boga. trzecia faza zdrady, a wszystko tylko po to, żeby zabić Jezusa. Wszystko inne się nie liczyło. W Ewangelii według świętego Jana ciągle się podkreśla, że śmierć Jezusa nastąpiła zgodnie z Pismem, czyli że jest częścią zbawczego planu Boga w stosunku do ludzi, chociaż następuje z powodu grzechu i zła wrogów Boga i wrogów Jezusa. Jego gwałtowna śmierć spowodowana została przez Żydów, jak mówi Ewangelia. To nie jest określenie etniczne. Przecież ci, którzy go atakują, są takimi samymi Żydami w sensie etnicznym jak Jezus. Określenie w Ewangelii Jana, Żydzi, oznacza rodaków Jezusa, którzy go odrzucili jako Mesjasza. Nie ma nic wspólnego z antysemityzmem czy czymś podobnym chrześcijan. To rodacy Jezusa są tak określani. A jeszcze do tego Judejczycy w stosunku do Galilejczyków, wszyscy oni byli Żydami, ale była animozja często między Judejczykami i Galilejczykami. Jezus pogardliwie był określany przez tych z Jerozolimy jako Galilejczyk. I to oznacza to określenie, a nie znaczenie, które dopiero od XIX wieku zaczęło funkcjonować jako antysemickie. Trzeba rozumieć język Ewangelii, język tamtego czasu. Rodacy Jezusa odrzucają Jezusa jako Mesjasza i to nie wszyscy. Tylko grupa z elity Jerozolimy wówczas, którzy podburzają niektórych z tłumu. Należeli do nich przede wszystkim arcykapłani Ananasz i Kajfasz oraz ich zwolennicy w Wysokiej Radzie, kolaboranci Rzymian nierzadko. Oni zmuszają Piłata, który sam siebie ogłasza, że Jezus jest niewinny w myśl rzymskiego prawa, aby skazał go na śmierć. Robią to nawet za cenę wyrzeczenia się królewskości Boga nad nimi, a tu za tym idzie za cenę wyrzeczenia się królewskiej, Dawidowej nadziei mesjańskiej. W tej próbie sił pomiędzy, jak mówi Ewangelia, Żydami, czyli rodakami Jezusa, jak on, Żyd, przeciwko jego mesjańskości, a Piłatem, tej próbie sił dokonującej się w tych trzech etapach ich zdrady, chodzi o pytanie, czy Jezus jest królem Żydów. Chociaż żydowska Wysoka Rada z tego właśnie z powodu skazała Jezusa na śmierć, on jednak umiera na krzyżu właśnie jako król Żydów. I nie mogli tego zaprzeczyć, nie mogli tego zakazać. Tak właśnie zostało to ogłoszone całemu światu w odwecie przez Piłata. Ogłoszone całemu światu, zarówno Żydom, jak i poganom, w trzech językach, hebrajskim, łacińskim i greckim, na tablicy, którą Piłat kazał umieścić na krzyżu nad głową Jezusa, a była to głowa króla ukoronowana cierpieniem, nie złotą, ale cierniową koroną. A co było napisane w tych trzech językach po hebrajsku? Jeszua Hannotri Melech Chajuch Jehudim. Po łacinie Jezus Nazarenus Rex Judeorum i po grecku Jezus Honazoraios Ho Basileuston Judaion. Jezus Nazareńczyk, król Żydów. I następnie słychać z krzyża testament króla Żydów. Testament wypowiedziany z krzyża do jego matki Maryi. Niewiasto, oto syn Twój. I do jego umiłowanego ucznia, oto matka Twoja. Co oznacza ten testament króla w cierniowej koronie? Króla, który jest pełnomocnikiem królewskości Boga, a nie pełnomocnikiem pogańskiej władzy. Ten testament oznacza, że mesjańska misja zbawienia w Jezusie i przez Niego ma być dalej prowadzona przez Jego uczniów, kiedy On odejdzie z tej ziemi. A ich matką, matką Jego uczniów w tej misji ma być Matka Jezusa i ma być też matką ich misji, Maryja. Jezus cierpi i umiera za innych i dla innych, głosi Ewangelia według świętego Jana. wypełniając wolę Ojca, który właśnie w ten sposób ofiaruje zbawienie każdemu człowiekowi, który uwierzy w Jezusa, takiego królewskiego Mesjasza, nie takiego, którego sobie życzono, ale takiego, którego sobie życzył Bóg. Przez takiego królewskiego Mesjasza, który oddaje życie jak dobry pasterz, przez takiego Mesjasza Bóg dokonuje zbawienia. Przez śmierć Jezusa na krzyżu cała historia zbawienia Izraela biblijnego, zbawienia świata prowadzona przez Boga od samego początku biblijnej historii osiągnia pełnię mocy. I dlatego ostatnie słowo Jezusa w Ewangelii Jana na krzyżu brzmi: dokonało się. To spełnienie wszystkiego, wszystkiego, co Bóg uczynił i czyni dla ludzi, jako historia zbawienia. W Ewangelii według świętego Jana podkreśla się nieustannie, że śmierć Jezusa na krzyżu jest Jego wolnym czynem Syna Bożego, przez który to czyn Jezus zostaje otoczony chwałą i wywyższony, nie przez ludzi, poniżony przez ludzi, a wywyższony przez Boga i otoczony chwałą Boga, która nie jest z nadania ludzi. To znaczy, że Jezus zostaje wyposażony w pełnię mocy Boga jako Mesjasz, Król ukrzyżowany, bo spełnia misję, którą dał Mu Ojciec do końca. Jezus mówił w tej samej Ewangelii, 12 rozdziale, o sobie i o takim spełnieniu Jego misji. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. I przyciąga, jak wiemy. Patrząc na krzyż, jedni wpadają w szał, wówczas i dziś, a inni, gdy spojrzą na krzyż z wiarą, zostają zwycięzcami życia, swojego życia. Niezależnie od tego, co się z nimi okrutnego na tym świecie dzieje. Przez śmierć na krzyżu Jezus oddaje chwałę Ojcu, a Ojciec otacza chwałą Syna. To historia zwycięstwa nad wszelkimi antyboskimi siłami w historii ludzi, w historii zbiorowej i pojedynczej. Jezus, żegnając się z uczniami w Wieczerniku, powiedział w 17 rozdziale tej Ewangelii, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Właśnie tego wyparli się Jego wrogowie w Jerozolimie. Wyparli się jedynego prawdziwego Boga, bo Go nie poznali naprawdę, mimo że byli uczeni w prawie, ale nie zrozumieli tego prawa, nie zrozumieli Tory, przez którą Bóg uczył Izrael przez pokolenia, oraz nie zrozumieli królewskości prawdziwego Mesjasza, bo stworzyli sobie własną nadzieję mesjańską, triumfatora ziemskiej historii, podczas gdy Bóg przysłał im prawdziwego Mesjasza, triumfatora w Bożej historii zbawienia, który ogłaszał nie ziemskie królestwo Izraela, ale Boże Królestwo Izraela. I tak spełniło się to, co słyszał Abraham, co słyszał Mojżesz, co słyszeli prorocy, że zbawienie przyjdzie przez Izrael, przez syna Dawida, przez jedynego i ostatecznego Zbawcę, a okazał się nim być Bóg w swoim wcieleniu i jestem. W słowach, które wybrzmiały o grodzie Getsemani, jestem, powiedział Jezus i poszedł, oddając życie za tych, którzy mieli znowu odnaleźć życie, gdy z nich wyciekało życie. I jeszcze dokonało się na krzyżu, po śmierci Jezusa już, otwarcie włócznią Jego boku, a włócznia przebiła się przez bok do Jego serca, bo tym właśnie kierunku dźgnął ciało Jezusa żołnierz, sprawdzając, czy umarł. Umarł na tej ziemi, ale otworzyło się jego serce. Zbawcza miłość Boga w jego sercu, w Jezusie baranku paschalnym, któremu nie połamano nóg, tak jak ofiarowanym baranku paschalnym przez wiki, a tym razem barankiem był człowiek, Ham Maszijach, namaszczony przez Boga, pełnomocnik Boga, Syn Boga, Syn Dawida i Syn Człowieczy. Kto z wiarą zwraca się ku Niemu w każdej życiowej potrzebie, ten zobaczy jego serce otwarte, przebite. To jest rana, która nie zabija, z której płynie moc życia. Gdy przestało bić to serce, nagle otwarte włócznią żołnierza okazało swoją prawdziwą moc. Moc Ducha, Ducha Boga. Krzyż Chrystusa nie jest przede wszystkim znakiem cierpienia i utraty życia, ale przede wszystkim jest miejscem obecności Boga. Tutaj jest nasz dom, nasza ojczyzna. Tutaj, w krzyżu Chrystusa, jest spełnienie wszystkich naszych pragnień, gdy cierpimy w jakikolwiek sposób. Ponieważ w krzyżu Chrystusa objawia się istota, tożsamość samego Boga dla nas, Jego imię Jestem dla nas. Gdy tylko cierpimy, gdy tylko potrzebujemy ratunku, krzyż jest kluczowym skrzyżowaniem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wyniesienie Jezusa oznacza dla nas, chrześcijan, nie wyniesienie do wyższej rzeczywistości ponadziemskiej, ale oznacza wstąpienie ku człowiekowi w jego ziemską rzeczywistość samego Boga o imieniu Jestem, jedynego prawdziwego Boga. Wstąpienie ku człowiekowi pielgrzymującemu, poszukującemu i grzesznemu, jak my wszyscy. Krzyż jest miejscem, gdzie ukazuje Bóg siebie jako bez reszty solidarnego z człowiekiem, z każdym z nas, pośrodku naszych doświadczeń, obcości w tym świecie, niepewności, wątpliwości, rozpaczy i pytań bez odpowiedzi. Bóg wymaga przy tym od nas tylko jednego, abyśmy spojrzeli z wiarą na krzyż Jego Mesjasza, królewskiego Mesjasza, ale nie według naszych wyobrażeń królewskości. Na krzyż Chrystusa, Jego jednorodzonego Syna i Mesjasza, który naprawdę zwyciężył wszelkie demony zła w ludziach czy ponad nimi. Spoglądajmy z wiarą zatem tam, gdzie jest widoczny ostateczny cel naszej drogi przez tę ziemię. Spoglądajmy z wiarą tam, gdzie Bóg podarowuje się nam w jedyny niezwykły sposób. Spójrzmy z wiarą na krzyż. A dojdziemy kiedyś do nieprzemijalności naszego własnego życia, patrząc na krzyż, patrząc na Boga w Jego człowieczym wcieleniu Jestem dla nas. Na Boga, który nas stworzył i który dla nas zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie.